Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
Czy nadal i niezmiennie podoba się Państwu zima, czy coś jednak tutaj zagrało w stronę wiosny, bo wielu z Państwa, przesyłając chociażby to, jak kwitną kwiaty na parapetach w naszych własnych domach, no poczuło już wraz z tym słońcem, którego naprawdę coraz więcej w styczniu, po prostu, że zbliża się wiosna. Ale chyba jednak jeszcze spoglądając na to wszystko, co za oknem, nie będziemy mówić o wiośnie w lesie, ale o zimie w lesie. I są tacy, którzy zimę lubią. A do nich zaliczamy się także my, dlatego że dzisiaj wczesnym rankiem, porankiem spotykamy się z Państwem jak zawsze. Piotr Król, który ten program zrealizuje, i kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówimy Państwu zimowe ciągle jeszcze dzień dobry, ale przecież są tacy panowie leśniczowie, którzy uwielbiają tę właśnie porę roku w lesie.
Naprawdę lubię. Dużo gorzej znoszę upały w lecie, jak jest 30 kilka stopni, to dla mnie jest ciężki temat. A chłód to nie, jak my się ruszamy, pracujemy, to w zasadzie nie ma żadnego problemu.
Nie ma żadnego problemu dla pana leśniczego, bo dobrze, pan leśniczy Andrzej Kniaś z terenu Nadleśnictwa Janów Lubelski, ale w takim razie co powiedzą i co mówią na przykład, czy skarżą się pracownicy usług leśnych do pana leśniczego, że taką ostrą zimą w takie śniegi trzeba pracować?
Muszę przyznać, że widzę, jak pracują i oni, to jest ciężka fizyczna praca i są jeszcze lżej ubrani, bo wykonują tą pracę i jest im gorąco. Oni się bardzo ubrali, tak jak ludzie w mieście, no potulani, to nie da rady. Oni są lekko, odparowują te ubrania, żeby się nie zapocić. Pot jako wieje, to zaraz choroba, a nie, to jest to, no, chyba że pan jedzie ciągnikiem, a teraz w ciągnikach jest ciepło, klimatyzacja, radio, no zupełnie inna sytuacja.
Europa po prostu, Europa także i w lesie, a to radio. I tutaj pan leśniczy też podkreśla, że bardzo często nastawione jest właśnie na Polskie Radio Lublin i wielu pracowników zakładów usług leśnych także słucha naszego leśnego wędrowania, więc tym bardziej nam miło, drodzy państwo. Tak, no w ciągniku to już miło, ciepło, nowocześnie, ale jednak praca w terenie, tak jak państwo słyszeli, to trudna sprawa, chociaż o tych osobach z miast, które są takie opatulone i takie opatulone przyjeżdżają do lasu, to między innymi pan leśniczy Andrzej Kniaś miał panią redaktor na myśli. No nie ukrywajmy, no powiedzmy to wprost, dwa szaliki, podwójna czapka, rękawice narciarskie, spodnie też, żeby jednak, no też rozumieją państwo, to gardło jak najbardziej oszczędzić podczas takich reporterskich nagrań w terenie, ale tak, to prawda, my zbyt chyba opatuleni do tego lasu się wybieramy, ale kiedy już państwo tak na przykład na tych nartach, biegówkach, a można z tego skorzystać jak najbardziej, także w naszym regionie, oczywiście Nadleśnictwo Tomaszów, Janów Lubelski też jak najbardziej, jak już się tak troszkę rozgrzejemy, no to państwo słyszeli, wzorem tych doświadczonych pracowników zakładów usług leśnych, zimą należy część tych warstw z siebie zdjąć, żeby się nie zaziębić. I tak oto to błędne koło. A jak się podoba Państwu to, że troszeczkę jeszcze więcej tego śniegu dopadało?
Mamy nadzieję, że okresy, kiedy jest większe uwilgotnienie, powodują, że w drzewostanach pojawi się w profilu glebowym więcej wody, że ta woda zdoła wniknąć głębiej i pozostanie na okresy wiosenne, letnie. W drzewostanach, w których jest niedobór wody, zaczynają się problemy, zaczynają się osłabienie. Brak wody to atak szkodników, które wykorzystują osłabienie drzewostanów, korników. No i w zasadzie dużo większa szansa, że będziemy mieli usychanie drzewostanów. A śnieg, im więcej śniegu, tym wolniej on wnika w glebę, wypełnia przestrzenie i ta woda jest wykorzystywana przez wiele miesięcy. A trafiają się zimy, które były bezśnieżne, bezdeszczowe, wiosna zaraz sucha, to praktycznie od wiosny mieliśmy problem z usychaniem drzewostanów, z kornikiem. Kornik wykorzystywał sytuację, żywica bardzo słabo idzie wtedy w korony, no i nie zalewa przecież. One się wgryzają pod korę, nie są zalewane żywicą, nie ma wody. Te drzewostany są słabsze, także każda ilość wody, każdy śnieg jest dla nas sprzyjający, korzystamy z tego, cieszymy się.
Cieszymy się z tego śniegu. Wierzę, że nie tylko panowie leśniczowie, nie tylko leśnicy, ale państwo również. Tak jak pan leśniczy Andrzej Kniaś, który podkreśla, że najważniejsze, aby później te roztopy bardzo powoli następowały, żeby to nie były takie gwałtowne, bo to dobrze też jak najbardziej dla lasu, ale i dla poziomu wód. 801 50 10 22 i 81 743 7383. A czy państwo nadal cieszą się z tego śniegu?
Powolne roztopy, tak jak dyszcza, które przychodzą silne, duże, zlewy, to ta woda nie zdąży w glebę wchłonąć. Ona jest wpływ powierzchniowy, wpływa do rowu, z rowu do rzeki, zaraz jest powódź. A jak są deszcza, które są mniej intensywne, przynajmniej rzemrzawka 2 tygodnie jakby była, no to wspaniała sytuacja. Ta woda w ogóle do rowu nie dopłynie, gleba jakby wpuszcza, otwiera się, wpuszcza tą wodę do gleby, głębiej w profilu glebowym poziom wody się podnosi i no to optymalna sytuacja, także tak się ze śniegiem, dlatego każdą ilość śniegu przyjmujemy z radością, cieszymy się. Mrozy mogą być dla mnie to nawet do końca marca.
Do końca marca. No dobrze, że pan leśniczy Andrzej Kniaś z leśnictwa Jakuby, teren nadleśnictwa Janów Lubelski, nie powiedział, że do końca maja, no też w sumie na literkę M, do końca marca mogą być. To tak już chyba nie za dużo nam tego czasu, drodzy państwo, pozostało, mam nadzieję. Ale przecież na terenie nadleśnictwa Janów Lubelski jest taki pewien zwierz, któremu zupełnie, ale to zupełnie zima nie przeszkadza. On i tak się powoli porusza, on i tak nie pożytkuje tak dużo tej energii, no chyba, że po prostu szuka pożywienia. Ale to jest akurat też taki zwierz, któremu leśnicy dopomagają. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Oczywiście mówiąc o tej właśnie kwestii, o kwestii nadleśnictwa Janów Lubelski, nie możemy zapomnieć i zapytać także naszych rozmówców, cóż tam u żubrów słychać.
Żubry, no mają się bardzo dobrze, rodzina żubrów nam się powiększa. Dokarmiamy na bieżąco, także widać, że apetyt mają mocny. Teraz trzymają się tu właśnie bliżej tej zagrody adaptacyjnej i tam najwięcej tej karmy wykładamy, także wszystko z nimi dobrze. Nie boją się też chyba wilków, no to są potężne zwierzęta, także miejmy nadzieję, że dalej się będą rozwijały. Po tym jak zostały uwolnione z zagrody, odbiły się stamtąd, tak nieładnie mówiąc, ale po w sumie niedługim czasie jednak wróciły. No im tu może też troszeczkę w okresie szczególnie zimowym brakuje tak pożywienia naturalnego, także jednak są to zwierzęta już troszeczkę nie do końca takie dzikie i przyzwyczajone do karmiania, także one tutaj jednak szukają tego łatwego pożywienia.
Tego łatwego pożywienia, czyli wykładanego oczywiście w specjalnie przygotowanej tej ostoi dla żubrów, w paśnikach dla żubrów jedzenia. I stąd też moje pytanie do państwa. Uwaga, uwaga, pierwsze zadanie konkursowe, a chcę powiedzieć, że mamy dostawę także od nadleśnictwa Janów Lubelski, ale także od nadleśnictwa Biłgoraj. Kalendarzy, drodzy państwo, kalendarzy zupełnie innych niż te, które rozdawaliśmy jeszcze w starym 2023 roku i również na początku 2024 roku, czyli kalendarze od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Tym razem jest to kalendarz, w którym na każdej karcie miesiąca znajdą państwo głuszca. I to głuszec w przepięknej szacie, czy to zimowej, czy to wiosennej, czy to letniej, czy to także jesiennej. Akurat te zdjęcia są naprawdę, naprawdę wyjątkowe, ale ten styczniowy to też jest na czym oko zawiesić i też jest na co spojrzeć. Piękny, duży, ścienny kalendarz z tym właśnie bohaterem. Bohaterem, które 3 nadleśnictwa tak naprawdę otoczyły. otoczyły swoją opieką. A pytanie o żubry. Jeszcze nie ma kalendarza z żubrami, ale wierzę, że nad tym również pracują i leśnicy, i samo nadleśnictwo Janów Lubelski. Drodzy Państwo, co tak naprawdę wykładają leśnicy tym żubrom do jedzenia? Co jedzą żubry? I to nie tylko zimą, bo przecież tutaj nie o to chodzi. Chodzi tutaj o kwestię dokarmiania. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Drodzy Państwo, cóż takiego jedzą żubry? Na co mają apetyt? Co im służy? Co dobrego, jeśli chodzi o karmę suchą? I tę bardziej treściwą wykładają leśnicy. lasmałpka.radiolublin.pl
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Wędrujemy po lasach janowskich. No i tak się zastanawiamy, czy natkniemy się na te żubry, czy raczej nie. Oczywiście zimą okazuje się, że jest o wiele łatwiej i o tym mówił m.in. inżynier nadzoru nadleśnictwa Janów Lubelski, pan Tadeusz Serafin, ponieważ one powracają do tej woliery, do której tak naprawdę były przywiezione. Czyli to jest to ich pierwsze miejsce spotkania z ziemią i lasem janowskim i tam też dostają dobre jedzonko. Ale cóż to jest za jedzenie? Panie Stanisławie, dzień dobry. Halo, halo? Czy jest pan Stanisław razem z nami? Halo, dzień dobry. Bełżyce wywołujemy. Chyba się nie uda, no to w takim razie Lublin. Halo, halo?
No jestem.
A, jest pan, dobrze, to
no
dzień dobry.
Słucham pani.
No to dobrze, że pan nas słucha, to teraz także i radiosłuchacze mają szansę pana usłyszeć. Proszę powiedzieć w takim razie, panie Stanisławie, cóż dobrego żubrom podrzucają leśnicy?
No myślę, wie pani, bo one są z oślinożercami, ale pomimo tego oni jedzą żołędzie tak samo. No wiadomo, jaszyna, jak jest okres letni, jesienny, to oni trawią trawy, już te zioła je pani jedzą, a zima to żołędziami się chyba nakręcają, jedzą pewnie.
A taka podstawa, główna podstawa ich menu, to cóż to takiego jest?
No pewnie dawają warzywa różnego rodzaju.
Tak. I
tak,
muszę pan...
Oczywiście, buraki, no, takie różności, takie te...
Tak, rośliny okopowe przede wszystkim.
No mimo tak, oczywiście.
Jak najbardziej. Czyli siano, a także niewielkie ilości roślin okopowych, ale także pod koniec zimy, czyli myślę, że to już niedługo zupełnie nastąpi, dla urozmaicenia diety podaje się ściętą osikę, którą bardzo chętnie obgryzają, zgryzają, takie jak większość dzikiej zwierzyny, bo tych wszystkich mikroelementów szukają. Ale proszę sobie wyobrazić, panie Stanisławie, że żubrom także leśnicy podrzucają dynię. No tym byłam naprawdę zaskoczona. Mam teraz ochotę, ponieważ byłam w zupełnie innej części nadleśnictwa Janów Lubelskich, a to nadleśnictwo to jest przecież największe nadleśnictwo w całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, więc tak, nie ten koniec nadleśnictwa. Mam ochotę podjechać i zobaczyć, jak to wygląda właśnie w tej zagrodzie, że również ta dynia, taka pomarańczowa, jesienna, jest tam przekazana i myślę, że smakuje tak, jak i nam smakowała jesienią. Oczywiście zupa dyniowa, jak najbardziej. Panie Stanisławie, to jeszcze podpytajmy, jak tam zima w Bełżycach?
Troszkę śniegu jeszcze jest, zostało, ale myślę, że jeszcze będzie, bo to jest okres, który jeszcze trwa. A bynajmniej także do wiosny to jeszcze mam trochę czasu, wie pani.
No to, tak.
No jest mroźno, ale to też idą te prognozy, że ma być cieplej znowu. Narobi tak, trochę takiej chlapy, to mówią popularnie.
No ta chlapa to nie jest ani dobra, nie, ani nie, zdrowa.
No, oczywiście, wiadomo. Tak. No, wiadomo, że to wpływa na zdrowie też i...
Tak, ma pan rację. O, otóż to. A przecież dzieci zupełnie niedługo rozpoczną ferie, tak. Będą miały ferie tutaj w naszym regionie. Jeszcze troszkę trzeba poczekać. To ostatni tydzień, tak, stycznia. Natomiast rzeczywiście już generalnie w innych częściach Polski te ferie się rozpoczęły. Ale ma pan rację, ta chlapa to tak niekoniecznie. Na początek to nasze buty cierpią, potem nasze nogi, potem nasze gardło. I tak to wygląda i takie błędy.
By to nie było, bo to było, byłoby bardzo nieprzyjemne.
O, tak, ma pan rację. A tak to jeszcze ładnie jest jak najbardziej biało i zielono, jeśli chodzi o nasze lasy iglaste. Bardzo panu dziękuję, panie Stanisławie, za miłą rozmowę. Wszystkiego kłaniam dobrego. Się. Kłaniam się jak najbardziej. I oczywiście jeszcze potwierdzenie od pana Tadeusza Serafina, inżyniera nadzoru nad leśnictwo Janów Lubelski.
A no to mamy różne przysmaki. Wiadomo, główny pokarm siano, ale również karma soczysta, buraki, marchew, dynie i również zboże typu owies i specjalne karmy, właśnie karmy suche przystosowane dla żubrów.
Jak najbardziej, bo chodzi także o ich zdrowie, bo tak jak i podkreślają też bardzo często leśnicy, no jednak to już jest taki zwierz, który no lubi skorzystać z tego, co człowiek mu podaje. Nie do końca taki dziki, jak chciałoby nam się wydawać, ale wiadomo, że tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby zadbać o przetrwanie tego gatunku i tutaj Polska niewątpliwie ma jak najbardziej olbrzymie zasługi dla całej Europy. To też musimy podkreślić. Proszę tylko nie mylić tego żubra z bizonem amerykańskim, choć na wielu zdjęciach, jeśli chodzi o te opisy internetowe, to dla, nie wiem, może sztucznej inteligencji to jedno i to samo w internecie. No dobrze, ale z pewnością nawet taka sztuczna inteligencja konia jest w stanie w lesie rozpoznać, ale czy jeszcze takie konie w lasach są, czy w ogóle w perspektywie myślenia chociażby o tych niesamowitych feriach zimowych będzie można dzieci zabrać na kulik, na przykład w lasy janowskie?
Kulik to wspaniała sprawa. Każdy by chciał w nim uczestniczyć, tylko gdzie to zrobić, gdzie te konie, gdzie te sanie. Znajdę konia chętnego i sanie ze skansenu, to wszystkich wtedy zapraszam na kulik. A na dzień dzisiejszy nie ma już koni w lesie, co kiedyś było powszechną sytuacją. Wszędzie konie pracowały. To było coś naturalnego. Na saniach ludzie przyjeżdżali do lasu, wracali tymi saniami. Takie. A dzisiaj auta, ciągniki i tak jak na filmie można tylko popatrzeć z radością, że kulik rwie. Nie ma koni, nie ma sań. Pewnie są tacy, co mają konie i mam nadzieję, że nas zaproszą na kulik.
Drodzy Państwo, czy jeszcze tacy gdzieś się ostali, którzy mają, bo tu trzeba te dwie rzeczy połączyć, prawda? Chyba, że możemy połączyć tak, radiosłuchacze, że ktoś ma sanie, ktoś ma konie i nie jest to zbyt daleka odległość, no i wtedy mamy parę komplet i możemy taki kulik zorganizować. Czy jeszcze gdzieś jest szansa na jakieś kuligi w naszym regionie? Jak to wygląda, drodzy Państwo? 801 50 10 22, a także 81 743 7383, żeby pan leśniczy leśnictwa Jakuby, pan Andrzej Kniaś, nie mówił z takim żalem, że a to tylko gdzieś na filmach jeszcze można zobaczyć, jak z tego to kopyta kulik rwie. A jak jest w pani rejonie zamieszkania? Pani Marianno, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwo. Tak, od czasu do czasu właśnie te kuliki się odbywają, bo jak nie koni, to do ciągników przyczepione są sanie. I tutaj tymi traktami leśnymi wokół właśnie między lasem, polem, tymi drogami, to jeszcze tymi drogami właśnie odbywają się kuliki. Są. Czasami właśnie spotykam, kiedy właśnie jest śnieg, w tej chwili jest taka sprzyjająca aura. Dzisiaj patrzyłam na termometr, jest -4, ale troszeczkę popadał śnieg i nadal sypie. Zawiewa taki dosyć silny wiatr zachodni, więc tutaj widzę, taka troszeczkę się tworzy zadymka, ale co w moich karmnikach, to jest po prostu obłęd, co się dzieje. Już wczesnym rankiem, około 7, przybył pan kos, który tutaj się zajada tymi właśnie jabłuszkami, cząstkami jabłek. Ja rano wstałam, żeby tutaj już im odgarnąć te od śniegu, odśnieżyć właśnie te karmniki naziemne. A w tej chwili jest tak dużo właśnie trznadli na ziemi, które podskakują, jedzą te zboże, te ziarna z tego pośladu wybierają, przepraszam. Są już sierpówki. Ale i też wcześniej przybył do karmnika pan Dzięcioł, pstry duży, który posilał się na plastrze słoniny sobie tutaj siedział i się posilał, ale natychmiast przyleciał jego kuzyn, Dzięcioł średni, który troszeczkę tam sobie swojego uroczego dziobka po prostu umoczył w masełku, pomedytował, pomyślał i odfrunął na drzewo klonowe, gdyby tam sobie jakiegoś naturalnego pokarmu zdobyć. No więc jest dużo dzwońców. A dzwońce to są bardzo hałaśliwe, to są awanturniki. Nawet była wczoraj walka dzwońca z dzięciołem. Pióra się posypały. Jest tak właśnie agresywny, ale jest bardzo przyjazny. Siedzą sobie w karmniku tym zawieszonym, tam sobie łuskają nasiona słonecznika, bo jednak przyznam, że najbardziej ptakom smakują nasiona słonecznika. No tutaj wróbelki to mają nasiona maku, siemielniane im wysypuje. Wróble są bardzo krzykliwe, są takie bardzo wesołe. Ale do czasu. Wczoraj to tutaj była rozgrywka. Do czasu, bo jak się zjawia jakiś intrus, jakiś tutaj ich nieprzyjaciel, wtedy te ptaki czmychają szybko tutaj w jakieś krzewy. Nawet bałam się o tego kosa, bo wczoraj pojawił się krogulec. Ale to ja odganiałam tak, stałam dosyć długo w oknie i patrzyłam. Może 5-6 razy odganiałam tego krogulca tutaj od miejsca karmienia. Po raz pierwszy tej zimy zauważyłam tego krogulca. Duży, piękny drapieżnik, ale bardzo niebezpieczny. No on też się musi wyżywić, bo tam czytałam, że nawet jak nie zjedzie dwóch wróbli czy sikorek, to on może zginąć. Teraz też nie mają tego pokarmu, bo pokarmu jest mało w przyrodzie, a szczególnie najbardziej to jak obserwuję te ptaszki na moim podwórku, które mi dają tyle radości. I tyle jeszcze wiedzy dodatkowej, której człowiek się uczy całe życie i jeszcze wielu rzeczy nie wie, więc one tutaj naprawdę, to jest taki mój teatr ptasi, z tymi ptasimi aktorami na podwórku. Także i mówię, Kowalik napycha swoje te boczne kieszonki tymi nasionkami, gdzieś tam szybko odfruwa, znowu przylatuje, prawdopodobnie sobie chowa zakamarki kory, i znowu jest. A poza tym później sobie na drzewo modrzewiowe skakuje, popisuje się, te swoje akrobacje pokazuje i głową w dół i w różny sposób. Tu też codziennie jest pełzacz leśny, który od podstawy drzewa rozpoczyna swoją wędrówkę i spiralnie penetruje te pnie drzewa i gałązki drzewa i znowu wraca. I od podstawy na nowo zaczyna. Także tak, ale tutaj jak już wcześniej ja mówiłam, że takim właśnie zawodnikiem świetnym jest paszkot, który codziennie też jest tutaj moim tutaj gościem tej mojej, znaczy mojej ptasiej jadłodajni, który również odpędza wszystkie ptaki i pędem na boki, żeby one tam gdzieś tam odfrunęły, a on jest tutaj panem. No i walka o przetrwanie, wiadomo, to w przyrodzie zresztą i wśród nas, wśród ludzi każdy też zapobiega, robimy zapasy, żeby mieć na zimę, żeby było co jeść. Nawet widzę tutaj myszki mają swoje nory, gdzie tam na pewno do tych norek sobie zboże wciągają, żeby mieć co pojeść. Także jest tu dużo się dzieje. Ja tak właśnie słuchałam pana profesora Grzywaczewskiego, który również ten kontakt z przyrodą tutaj chcemy, znaczy tak stwarza sytuację, żeby mieć ten kontakt. Ja również w tym chaosie, w tym wszystkim, żeby po prostu człowiek zapomniał o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją, o tych sprawach, a mieć kontakt z przyrodą. Wczoraj przeszłam się nad rzekę i tam w tych właśnie krzewach obserwowałam strzyżyki. Te ogoneczki zadarte do góry, strzyżyki są bardzo krzykliwe. Chowały się też jak myszki w tych właśnie krzewach. A w ogrodzie działkowym mojej sąsiadki, która zimę przebywa w Warszawie, a przyjeżdża tutaj na od wiosny do jesieni przebywa, to na porzeczkowych krzewach dostrzegłam stadko raniuszków. Takie kłębuszki czarno-biało-różowe z tymi ogonkami bardzo długimi i też tam penetrowały gałązki, żeby jakieś może tam owadzie jajeczka znaleźć. Także dużo, dużo, dużo się dzieje, ale w mojej okolicy pojawiły się wilki. Także tutaj moi... O, sójka przyleciała. Siadła sobie tutaj, mam taki ozdobny ma... Przepraszam, bo przerywam. Akurat w tej chwili widzę. Usiadła sobie na kuli tej tłuszczowo-nasiennej, na wierzchołku modrzewia, takiego mam ozdobnego modrzewia, no i zajada. Ale odnośnie wilków. Mówią moi tutaj gospodarze, w których na podwórku prawdopodobnie był wilk z soboty na niedzielę, który zdemolował taką budkę dla kotów, gdzie być może jakiś wolno żyjący kot się schował, bo tego państwa kotek był w mieszkaniu. Reksio, czyli piesek w takim kojcu, był bardzo wyproszony, był bardzo wystraszony. Natomiast na śniegu pojawiło się dużo krwi, no i tropy wilka. I mówił mi mój tam były uczeń, że na pobliskiej drodze też duża kałuża krwi i tropy wilka. Także no, prawdopodobnie wędrują sobie po całych okolicach i prawdopodobnie są również tutaj w naszej okolicy. Ja osobiście nie spotkałam, nie widziałam tutaj wilka, ale no, inne zwierzęta się przemieszczają. Łoś przemieszczał się tam gdzieś, widziałam z dala, to też tam nie podchodzimy do tego zwierzęcia, bo to są dzikie zwierzęta, w każdej chwili trzeba uważać. Tam gdzieś jakiś rudel saren pod lasem wypasywał się, pasł się jeszcze na jakichś tam widocznych spod śniegu, na widocznej spod śniegu oziminie i to się tu się dużo, dużo się dzieje. Także mówię, wczoraj to tych ptaków było może 200. No nie wiem, trudno zliczyć, bo to jest tak duży ruch tego towarzystwa i dzisiaj też widzę. I te bardzo pracowite, ciekawskie i sprytne bogatki. Modraszki są takie może mniej takie krzykliwe, mniej hałaśliwe. Modraszki bardziej siadają sobie na kulach tych tłuszczowo-nasiennych, ale bogatki to uwielbiają. Uwielbiają słonecznik i nawet gdy siedzą w karmniku, dzwońce, to takie awanturne, takie właśnie hałaśliwe, krzykliwe, ale bogatka jest sprytna. Z boku podskoczy, chwyci sobie ziarenko słonecznika, ucieka na gałązkę drzewa, rozłupuje i tak, ale teraz to już czekam, może w lutym to już będę miała czyżyki i szczygły.
Bo... Czekamy razem z panią, pani Marianno, w takim razie. Zobaczymy, czy nam się sprawdzi także ten kalendarz ornitologiczny. A skoro tak dużo pani Marianna mówi także nam oczywiście o tym całym ptactwie, to jeszcze informacje od pani Moniki. Otóż za tydzień odbywa się zimowe ptakoliczenie organizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jest wiele wycieczek prowadzonych przez pasjonatów, ale można także liczyć te ptaki indywidualnie. Polecamy i oczywiście na białym tle bardzo ładnie prezentują się nasze ptaszki i tutaj pani Monika przesyła nam piękne zdjęcia i tych dzikich przepięknych, bo mamy i dzięcioła, i gila, i oczywiście także sikoreczki pięknie wyglądają. Ale kura spacerująca po zaśnieżonym podwórzu też jest, bo przecież wszystkie ptaki nasze są, prawda, drodzy państwo? A teraz jeszcze rzut oka, niekoniecznie na ptactwo, niekoniecznie na dziką zwierzynę, ale na drzewa w lesie. Proszę państwa, ciągle jesteśmy w tym zimowym krajobrazie, czyli w lesie iglastym jest zielono, ale przede wszystkim biało. I jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że drzewa liściaste gubią liście na jesień. Jednak istnieją gatunki, oczywiście te zimozielone, ale u niektórych zaschnięte liście utrzymują się na drzewie przez całą zimę. Jaki to gatunek drzewa, drodzy państwo, który zatrzymuje te zaschnięte, takie brązowe, poskręcane tak naprawdę z braku wody i z braku oczywiście tej zielonej energii listki. Jaki to gatunek drzewa? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Pytam o to, bo to się bardzo wyróżnia, a co więcej, także drodzy państwo, kiedy wędrujemy po lesie, to także państwo takie takie oto fotografie przesyłają, że wyróżnia nam się gdzieś na tej białej plamie i biało-zielonej plamie lasu również taki zaschnięty osobnik. Cóż to za osobnik? Mają Państwo szansę troszkę się przygotować z odpowiedzią na to właśnie i tak postawione pytanie, bo przejdziemy do tego tematu tuż po godzinie 8.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie.
A my, drodzy Państwo, w Leśnym Wędrowaniu przepytujemy Państwa z obserwacji zimowych leśnych, jakież to drzewo liściaste generalnie nie gubi liści na jesień ani na zimę i takie zaschnięte listki utrzymują się na drzewie przez całą zimę. Rzeczywiście takie dla jednych odkrywcze, niesamowite obserwacje przyrody możemy poczynić, ale są tacy, którzy przez lata przecież już tak naprawdę takie zjawiska obserwują, tak jak i panowie leśniczowie, którzy zwracają uwagę na to, co dzieje się takiego ponadprzeciętnego, jeśli chodzi o drzewa w lesie, tak jak pan leśniczy Tokarzewski.
Nadprzeciętną, powiem, nadprzeciętną. Na przeciętną, tam mamy taką następną, wyrośnie z jednego pnia, wyrasta cztery. Jakieś takie urozmaicenie. To nie wpływa na jakoś znacząco na pozostały drzewostan tutaj. A niech dla potomnych zostanie, jaki tu las był kiedyś, a jaki teraz. Jakieś będzie odniesienie.
Odniesienie do tego, co kiedyś, do tego, co teraz. Oczywiście jak najbardziej wszystkie te kwestie są szalenie ważne, zwłaszcza dla takiej różnorodności podczas naszego turystycznego spaceru, ale też i dla zdrowia lasu. O tym nie zapominajmy. No dobrze, ale jakie to drzewo liściaste nie gubi przede wszystkim tych liści na zimę? Jak pani myśli, pani Zenobio? Dzień dobry.
Dzień dobry. Myślę, że dom długo trzyma liście, ale tak. Nie wiem, czy się nie mylę.
Nie myli się pani, oczywiście, że tak. Ja wierzę, że to jest taka obserwacja poczyniona przez lata, prawda?
No tak, no tak. Akurat rośnie dom przez okno i go widzę i bardzo długo trzymaliście właśnie, także...
Właśnie takie szaro-brązowe, poskręcane, tak. No one się już tak, tak niszczą przez ten długi czas, prawda, kiedy nie są żywo-zielone, ale tak to wygląda. A czy wie pani może, jaki to dąb? Szypułkowy, bezszypułkowy, czy może czerwony? Jak pani tutaj by to określiła?
Ojejku, tego to nie określę.
Tak, no. To już jest wyższa botaniczna i dendrologiczna wiedza jak najbardziej, tak. Ale rzeczywiście liście wiszą i szeleszczą przez całą zimę na dębie szypułkowym, pani Małgorzata nas informuje, ale też grabie zwyczajnym i buku pospolitym. To też pani...
Też długo właśnie.
Tak, prawda, obserwowała jak najbardziej. Na dębie czerwonym i burgundzkim też można je obserwować, to tak jak Państwo słyszą w nazwach, to nie są nasze gatunki rodzime, ale w nieco mniejszej ilości. Jednak one zrzucają. Poza tym też nie wiem, czy pani Zenobio zaobserwowała taką prawidłowość, że tutaj mówimy nie o tych dostojnych, takich dużych, rozłożystych dębach, chociaż tam też te listki zostają, ale na tych młodszych, prawda, na takich średniaczkach, to tam one po prostu wyglądają jak taki zasuszony bukiet kwiatów. Prawda? Tak jak mamy czasami w wazonach, w mieszkaniach, to właśnie taki bukiet zasuszonych liści widać także w lesie.
No ja tam przymierzam ten las i właśnie z klonu, to mam właśnie w domu teraz narobione z tych liści takie bukiety. Właśnie takie piękne po prostu.
No to pięknie. I proszę bardzo, taka ozdoba naturalna chyba jest najbardziej wdzięczna dla człowieka.
Ja po prostu różyczki porobiłam i stoję na przykład tu przede mną w bukiecie, przed oczami, także też po prostu przemierzam ten las i się zachwycam to w ogóle przyrodą, chociaż dokarmiam ptaki po prostu, no, bo dokarmiam i jest mnóstwo, tak jak poprzedniczka moja mówiła, to też, no, po prostu mam rozkosz w tym, że, no, mogę, chociaż teraz przyleciała taka chora sikorka z taką naroślą na głowie, na oku, nie wiem, zrobiłam zdjęcie, ale nie wiem, czy, no, trudno rozpoznać, czy ona oko w ogóle nie ma, to zajęło całe, tak jakby to ugryzł i o ten kleszcz, tak to wygląda oczywiście, taka po prostu duża gula jest na tym, ale ona była w tamtym roku i jest w tym roku, także myślę, że no tylko taka chora jest, tak jak ludzie są różni po prostu chory, tak i ona pewna.
Ale ciągle jeszcze sobie radzi, tak jak pani obserwuje.
Radzi właśnie, także obserwuję, bo to są, jak to ja mówię, moje stale bywalce, bo na przykład by zagonka przylata, także można po prostu ich, no, wiedzieć, że to stale bywalce moje, także...
Ale jakież ma pani wprawne ornitologiczne i ludzkie tak naprawdę i wrażliwe oko, skoro również także i tę niepełnosprawność, takie niedociągnięcia przyrodnicze pani zaobserwowała?
No tak, bo ona mi już dawno, jak to się mówi, ale po prostu nie mogłam je, ale po końcu takie ułożyłam mi to jedzenie, także musieli zeskoczyć na schody i wtedy już miałam możliwość i właśnie wczoraj akurat zrobiłam to zdjęcie, wysłałam tam gdzieś na grupę na ten, bo tam trochę facebookuję.
No to dobrze. Trzeba z takimi przyrodnikami się spotykać. To jeszcze na nasz adres poprosimy. las@radiolublin.pl i też z chęcią przyjrzymy się tym pani gościom, którzy przylatują do karmników.
No tak, a ten krówulek, co pani mówiła, że przyleciał tylko raz. Ja mam go co roku. Nawet teraz no też staram się go odganiać. Nie ja, jak mój mąż, bo bardzo, ale złapał sikorkę i też rozszarpał ją w ogródku, normalnie stał i ojad, i też zrobiłam zdjęcie, też sporo tych zdjęć.
Ale co zrobić pani Zenobio, jak musi, prawda? Żeby tak, przeżyć, ale, musi.
A tak, o to właśnie chodzi, no trzeba się pogodzić, no ale sikorka też, jak słyszałam, atakuje na przykład wróbla, I go, jak to się mówi, unicestwia, także no trzeba się z przyrodą pogodzić, no taka jest siła, on też chce żyć, ale mówię, też mam rozkosz za oknem, bo i no wszystkie ptaki, jakie tylko możliwe, strzyżyk też był, dzięcioł, dzwonię, czy grubodziób, no także po prostu dla mnie to zima, to jest raj mój, nie ma co robić, jak to się mówi, na polu, na ogrodzie, to ja po prostu wymyślam, a to słoninki, a to skórki, a to orzechy, a to słoniczniki. No tak 20 kila przynajmniej przez zimę mi
jejku,
po prostu zje do tego słonecznika. No ale ja, tak cóż.
No jest pani tak niesamowita, pani Zenobio. Naprawdę. No podziwem to i pani tak, oddanie.
Poprzedniczka mówiła, pod wiosnę strzyżyki też przylecą na pewno i tego, tylko oni bardziej ziemi zbierają. I te, ale też zrobię tam nieudolne zdjęcie jako amator po prostu, samouk po prostu na takiej zasadzie.
Ale jak pani jest w stanie rozpoznać gatunki, nazwać je i oznaczyć, to szapoba. Wnuki na pewno mają z panią dobrze, bo uczy ich pani także tego odczytywania przyrody.
No ja tak pierwszy wierszyk to napisałam właśnie dlatego, że wnuczki pilnowałam przez okno, po prostu no z dzieckiem wyglądaliśmy, no i tak. Ale teraz już nie będzie czasu przeczytać
A jeśli ma pani blisko siebie?
Mam.
No to jak jest pani przygotowana, to my słuchamy, pani tak. Zenobio.
Co dzień rano patrzę w okno radośnie, jakie na śniadanie przybyły dziś goście. Rano, gdy tylko świta, gromada sikorek mnie mile wita. Sikorka bogatka, modraszka uboga, tak im się w moim ogródku podoba. A odwiedzają mnie nie bez przyczyny, gdyż na drucie wisi kawał słoniny, a parapet by stół zastawiony obficie, więc się wszyscy uwijają w zachwycie. Nie tylko sikorki mnie odwiedzają, inne ptaszki też wstęp wolny mają. Na przykład sójka, co nie wybrała się za morze, często gości w moim ogrodzie. Grubodziób też czasem mnie odwiedza i patrzy, co by tu zjeść z tego talerza. Dzięcioły również się szybko zwiedziały i tą słoninkę bardzo polubiały. W moim ogrodzie kalina pod ciężarem czerwonych korali się ugina. Jemiołuszki się zwiedziały, to ją stady nie wydziobały. Na dzikim winie czarne jagody wypatrzył koc i zjada je bez przeszkody. Kwiczoł tu czasem zabłądzi i się w moim ogródku porządzi. Śnadle gromadnie przylatają i wszystkie zboże wydziobają. Rudzik spod krzaczka wygląda, co sikorką upadnie spogląda. Co tam na świerku cichutko grucha, to sierpówka noclegu szuka. Uwaga, ktoś tu ląduje, to krogulec na sikorki poluje. Ale one są na tyle sprytne, że chowają się w rosochatą lipkę. A wróble tak się świetnie umiemają, że razem z kurami śniadanie zjadają. Pleczka też się u mnie zadomowiła i w garażu swoje gniazdko zrobiła. Latem mi komary nie dokuczają, gdyż jaskółki w obórce mieszkają. Dużo gniazdek zbudowały i wszystkie komary wyłapały. Na wiosnę, gdy drzewa pąki strzelają, to igile chętnie jodziobają. Latem, gdy w skwarze piele w ogrodzie, przypruwa gąsiorek, napatrzeć się nie może. W jesieni, gdy słoneczniki dojrzewają, dzwonce szczygły chętnie je łuskają. Wnuczka Nikola z ukrycia wygląda, bo lubi te ptaszki oglądać. Tyle ja gości w swoim ogrodzie miałam, nic nie dodałam, nic nie ujęłam. Ale tak powiem nieskromnie, że co roku pamiętają o mnie.
A my dziękujemy, że pani pamięta o nas, pani Zenobio. No to jest niesamowity tekst. Pokazuje tak naprawdę pani wrażliwość na to, co dzieje się dookoła i pani serce i niech tak pozostanie. A takie poetyckie premiery, drodzy państwo, tylko i wyłącznie w audycji.
Leśne wędrowanie.
A w okolicach Lasów Parczewskich, jak pisze do nas pani Małgorzata, biało, 1 stopień na minusie, drobniutki kapuśniaczek z nieba. No i ten kapuśniaczek to podejrzewam, że niekoniecznie śnieżek, prawda? Tylko deszcz jednak, ale wyprawa po bułeczki na śniadanie zakończona sukcesem i bezpiecznie. Pozdrawiamy serdecznie pani Małgosiu, bardzo dziękujemy za te informacje pogodowe. Powracamy także do owego dębu. Dębu, drodzy państwo, który to pokazuje nam, że jednak listki mogą pozostać jak najbardziej na drzewach. No i tak nie wiem, cieszyć czy nie cieszyć, w każdym razie urozmaicać to, co w lesie.
Tak z daleka patrząc, to możemy sobie zobaczyć, że listki dębu bezszypułkowego trzymają się długo, długo. Z innych drzew liściastych liście dawno opadły, a na dębie bezszypułkowym trzymają się. I właśnie dęby bezszypułkowe na tych siedliskach nieco uboższych, nie tak żyznych, potrafią przetrwać i wprowadzamy je.
Wprowadzamy dlatego, żeby było troszeczkę bardziej zdrowo w lesie, żeby ta przyroda leśna była jak najbardziej urozmaicona, ale również, drodzy państwo, jest jeszcze jeden taki bardzo charakterystyczny gatunek. On akurat chyba co do jednego zrzuca wszystkie listki na jesień, na zimę, ale to jest taki gatunek, który nie tylko my lubimy, my turyści leśni, amatorzy tych wędrówek, ale leśnicy też.
Zawsze pozytywne emocje, nawet czasem mówi się, że człowiek zmartwiony powinien się przytulać. Także polecam przytulać się, może komuś da odpoczynek, wytchnienie.
Jakiż to gatunek drzewa? Poleca pan leśniczy, pan Andrzej Kniaś z leśnictwa Jakuby, aby tam się przytulać, bo może da nam ukojenie, także kiedy jesteśmy bardzo zestresowani. Cóż to może być za drzewo? 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
Kiedyś mówiło się, że takie pasy wzdłuż dróg to będą bardziej przeciwpożarowe, że tak posadzimy 50 metrów po obu stronach drogi, czy tam po jednej, to jakby to taki pas przeciwpożarowy.
Więc do tego również ten gatunek służył, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy w takich lasach jak Lasy Janowskie, czyli przewaga sosny. I żeby ochronić tą sosnę, również wtedy był sadzony. Troszeczkę o tej ochronie powiemy, czy to się sprawdziło, czy nie. Tak zwane pasy przeciwpożarowe właśnie z tego gatunku. Ale cóż to może być za gatunek?
Pięknie wygląda, biała, na wiosnę zieloniutka, cieszy wiosną.
Cóż to może być za gatunek? Halo, halo, dzień dobry, tu leśne wędrowanie.
Czy to nie chodzi o brzozę, panie redaktor?
Tak, jak najbardziej tak, panie Józefie, chodzi o brzozę. Bardzo się cieszę. A pan się przytula, czy nie przytula do brzozy?
No pewnie, że tak, panie redaktor. No.
Pan to no, wiem, że bardzo często... Tak. Bardzo często pan też czerpie z brzozy sok, prawda? Więc
tak.
Wtedy, no. Oczywiście na wiosnę, wtedy jak najbardziej możemy również o takiej oto sytuacji przytulania powiedzieć. A jak tam pogoda w Sitnie w takim razie?
Panie redaktor, słoneczko świeci około tak plus 2-3 stopnie. Trochę poproszyło. No ptaki są zadowolenie, że mają do wyboru, jak to mówiąc, i suninę, i pszenicę mają. No i także każdy ma swoje jedzenie, jak tego. Ta pani mówi, że kupiła 20 kg słonecznika. Ja pół metra prawie kupiłem.
No niemożliwe. Ale oczywiście nie chodzi o to, żeby się licytować, prawda? No bo nie, też wiadomo, nie, że ten pokarm jest uzupełniany. Plus jeszcze co tak najbardziej sobie cenimy, czyli na przykład to, że na wielu naszych krzewach i drzewach po prostu te smakołyki dla ptasząt zostają, prawda? Więc to też jest ten pokarm.
Najważniejsze, że pani ta dokarmie jeszcze wielu innych. No tak, to nas cieszy. Tak.
No bo państwo nie są tutaj osamotnieni w tym dokarmianiu.
Tak.
Cieszę się, że taka ładna zima, że tak dużo także w karmniku się dzieje, więc wszystkiego dobrego również dla pana. Bardzo pięknie dziękuję.
Tak, do usłyszenia.
Do usłyszenia. A my powracamy do tej białej brzozy. I tutaj też takie zwrócenie uwagi na to, że z jednej strony tak, jak najbardziej te świeżo zielone listki, czyli wtedy, kiedy w marcu mamy to największe zagrożenie pożarowe w lasach, ale no, ta biała, właśnie piękna kora też się niestety dość szybko pali. Ale powróćmy jeszcze słów kilka o tym właśnie gatunku.
Na siedliskach borowych sadzimy, to są najuboższe siedliska, tak najłatwiej można powiedzieć. Takie uboższe, czy są suche, czy są wilgotne. Ważne, że ta gleba jest jakby mało zasobna w inne pierwiastki, to tam sadzimy sosnę. I z liściastych gatunków jedynym gatunkiem sosny na takich ubogich siedliskach to jest brzoza. I sadzenie jednego gatunku, samej sosny, bez domieszki liściastej byłoby niefachowe. I sadzimy domieszkę nawet na ubogich siedliskach. Na ubogich to będzie oprócz sosny brzoza. I brzoza, czy przez liście, czy przez mikroelementy, które z tymi liśćmi wpadają później na glebę, urozmaica, wzbogaca. A sadzenie wzdłuż dróg, no to jakiś element, który wykorzystujemy. Kiedyś mówiło się, że takie pasy wzdłuż dróg to będą bardziej przeciwpożarowe, że tak posadzimy 50 metrów po obu stronach drogi, czy tam po jednej brzozę, to jakby to taki pas przeciwpożarowy, bo sosna bardzo łatwopalna, żywiczne, olejki żywiczne, no, że to będzie nas tam zabezpieczać. Życie pokazało, że to musi być bardzo szeroki pas, żeby jak już jest pożar górny, żeby się nie przedostało przez brzozę. Każdy też wie, że kora brzozy też się pali, ale spełnia to wiele elementów. Domieszkę gatunków liściastych w monokulturach sosnowych wprowadzamy, bardzo potrzebna jest, dlatego brzoza zawsze pozytywne emocje, nawet czasem mówi się, że człowiek zmartwiony powinien się przytulać do brzozy, także polecam przytulać się, może komuś da odpoczynek, wytrwanie, także z radością. Cieszymy się, sadząc domieszkę brzozową, pięknie wygląda, biała, na wiosnę zieloniutka, cieszy wiosną. Sosna tak nie zmienia się na wiosnę, a brzoza wspaniale.
Słyszą państwo tę radość w głosie pana leśniczego Andrzeja Kniazia z leśnictwa Jakuby. Tak też i między innymi za to również kocha się drzewa. No jeżeli tylko mają państwo jakiś mały czy też większy smuteczek, to proszę się do takiej brzozy przytulić. Zimą też, to zupełnie nie przeszkadza, drodzy państwo, absolutnie nie. Ale też tak jak i nas wszystkich cieszy chociażby obserwacja tej naszej niesamowitej przyrody, chociażby tej energii, tej radości skrzydeł i dziobków w karmnikach, to również nam humor jak najbardziej poprawia. Drodzy państwo, a ta brzoza i generalnie pytanie o brzozę wynikło między innymi z pytań, jakie bardzo często przekazują państwo do naszej redakcji na adres lasmałpka.radiolublin.pl. Pojawiło się kiedyś takie pytanie, jak to jest, że wędrując właśnie chociażby po lasach janowskich, takimi szlakami i drogami leśnymi, widzimy takie młodniki sosnowe i również, drodzy Państwo, właśnie takie pasy brzozy. I tutaj pan leśniczy też się cieszy, że Państwo zwracają uwagę na takie sytuacje.
Zwracamy uwagę na ogromny płat lasu, a na te domieszki już to, że tak mało, że mniej, to nie, ale to nieprawda. Sadzimy brzozę, jak są fragmenty jeszcze rzeźniejsze, w których inne gatunki, na przykład buk czy dąb, zdołałyby przetrwać. Sadzimy wtedy tam te gatunki. I nie w każdym siedlisku dęby nam urosną, w związku z czym posadzilibyśmy, a one by tylko były tej wielkości, jak były posadzone. 10 lat mija, jak był metr wysokości, tak dalej jest metr wysokości. To już byłoby bezcelowe. A brzozę nawet na ubogim siedlisku posadzimy i będzie rosła równie szybko, wydajnie i jak sosna.
I jeszcze jedną obserwację przekazuje nam pan Piotr do kompletu, pisząc na las@radiolublin.pl. Zauważyłem jesienią i rozmawiałem ze starszym kolegą, bardziej doświadczonym, że właśnie tej minionej jesieni drzewa bardzo dziwnie kończyły swoją wegetację. Na wielu pozostały liście i jeszcze po tych pierwszych mrozach czereśnie, brzoskwinie, szczególnie właśnie w szkółkach było sadowniczych, to widać. A jeszcze taki suplement informacyjny, PS, teściowa z tonę zboża skarmiła na ptactwie, a bandyci i tak wiedzą, gdzie i przychodzą strzelać na podwórko dosłownie. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o te obserwacje i tę kwestię związaną z tym, co my robimy, a co robią inni przecież ciągle też ludzie. I jeszcze pani Zofia razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam panią redaktor i wszystkich. Sadziliśmy w swoim czasie, no to już jest 20 lat temu, las. Sadziliśmy, takie mieliśmy pole właśnie słabe i z jednej strony od wschodu, z drugiej strony od zachodu, przy lesie dużym. No nikt nie potrafił nam troszeczkę dopomóc, młodzi byliśmy jeszcze. I do samego tego dużego lasu sosnowego posadziliśmy nasz sosnowy. No i oczywiście przyszła śnieżna zima, z tych dużych drzew spadł śnieg. No i 4-5 rzędów już takiego młodnika ładnego zostało doszczętnie wyniszczone, doszczętnie. Natomiast już na drugim kawałku zaprosiliśmy leśniczego, żeby nam wytłumaczył, tam dołki na robaka pokopaliśmy, żeby nam wytłumaczył, jak to zrobić. Więc znowu od lasu, od wschodniej strony, kazał posadzić 5 rzędów brzozy. No i nie zdarzyła się taka właśnie sytuacja, bo brzoza jest goła, ma gołe gałęzie, śnieg spadał, nie łamał, nie niszczył niczego. To takie są obserwacje po latach. No a w tamtym miejscu no dosadzić się już nie dało, bo młodnik był, duży las był. No i tak troszkę się tam pusto zrobiło. No jakieś tam rośliny rosną, jakieś tam krzewinki rosną. Ale to już nie jest to, panie redaktor, to jest właśnie... Takie jest życie. A ja chciałam tak szybciutko o koniach przeczytać wierszyk. Można?
Jak najbardziej, skoro już mieliśmy pierwszą poetycką premierę, no to także od pani. Pani Zosiu, czekamy.
Dzikie konie, dzikie konie mkną po stepie. Dzikim koniom tam najlepiej. Kiedy step zakwita wiosną, konie w niebo biegną prosto. Ziemia z niebem połączona, słońce, lato w czterech stronach. A te konie, dzikie konie, w kwiatach tańczą walce swoje. Step się w złote barwy stroi, konie się ni się nie boi. Będzie pędzić za chmurami, koń za koniem, tak parami. Dzikie konie mkną po stepie, dzikim koniom tam najlepiej. Ziemia śniegiem step otula, w dzikich koniach dusza hula. Była kiedyś córka na obozie jeździeckim i właśnie od koleżanki, młodej dziewczyny, dostała ten wierszyk. Tak mi się spodobał, że ja ten wierszyk jej przepisałam, a ten, który ta koleżanka dała, zostawiłam sobie na pamiątkę, choć nie znam dziewczyny, nie znałam. Ale to taki fajny wiersz. Nie wiem, czy ona przepisała, czy ułożyła sama. Tak to, pani redaktor.
Ale jest inspiracja Mickiewiczem i stepami akarmańskimi jak najbardziej tutaj jest, prawda? Jest. Możemy to odczytać.
Karmnika nie mam, mam koty za to, więc niestety... Ptaków nie ma, odleciały na spokojnie, bo wiedzą, przylatują czasami, no ale moje koty siedzą na balkonie, 4 koty, no nie ma możliwości, panie redaktorze. Niestety nie ma, nawet na duży karmnik to one po drzewach się i będą wspinać i dokuczać. A tak ogólnie, no to w ogóle, no. O, wyciągnęłam dzisiaj tą książkę od pani redaktor, przejrzałam trochę, chorowałam, przejrzałam wszystkie, jakie tylko książki, cały stos książek, cały stos tych kalendarzy takich i mniejszych i z nadleśnictwa, a wyciągnęłam książkę Czy żubry ziewają? No, pewnie znowu sobie przejrzę. Zima, no jak zima, no jest trochę śniegu, troszkę sypało rano. No, trzeba uważać, ja się boję tego upadku, bo ciągle jakieś takie mam te upadki, to bardzo mało wychodzę na dwór. Nad rzekę raz poszłam, no cóż, jak to nad rzeką, woda płynie, czas ucieka. I tyle, no nie jestem taką rędowniczką zimy, bo po prostu, no... Mówię, że no, człowiek w pewnym wieku to musi się trzymać i laski, i czegoś tam jeszcze, żeby nie fiknąć tego koziołka. Kiedyś się leciało do przodu, pani redaktor, teraz leci się do tyłu.
Zdrowia w takim razie i ostrożności, pani Zosiu. Bardzo pięknie dziękujemy. Pozdrawiamy.
Wyglądam tej wiosny. O.
Wiosnę widać na parapecie, na zdjęciu od pana Wojciecha z Białej Podlaskiej. Drodzy państwo, kwitnące przepięknie na czerwono anturium już. A w Białej, jak pisze pan Wojciech, drodzy państwo, -2 stopnie, pruszy śnieg i oczywiście ruch w karmniku. Ten mój karmnik, podkreśla słuchacz, zdominowały sikory. A na parapecie właśnie już wiosna, pięknie, kolorowo, kwitnąco. Troszeczkę uśmiechnęłam się, kiedy gdzieś między innymi na jakichś takich przyrodniczych profilach można było zobaczyć zdjęcie kwitnących storczyków i też się wszyscy internauci zastanawiali, czy to już, drodzy państwo, ta wiosna się pojawia, czy storczyki świętują i rozpoczynają niemalże ten wiosenny czas. No wiadomo, że tak naprawdę taką swoistą szklarnię te nasze kwitnące kwiaty na parapetach mają, ale też do słońca tego już styczniowego, a w lutym podobno będzie go przecież jeszcze więcej, powoli się uśmiechają. Był wiersz o koniach na stepie. No to powróćmy do tych koni, które kiedyś pracowały na terenie nadleśnictwa Janów Lubelski, także u pana leśniczego w leśnictwie Jakupy, u pana Andrzeja Kniazia.
Można znaleźć jeszcze zakątki, gdzie jakieś koniki są hodowane, ale te konie to są rekreacyjne, to tam wsiodło. Pewnie dałyby radę, ale nie tyle sań, które kiedyś ciągały konie pracujące na co dzień. One do pracy nie czuje tego wysiłku, ma ogromną ilość mięśni i ten wysiłek dla niego jest czymś przyzwyczajeniem, tak jak człowiek fizycznie pracujący, tak samo koń ciężko pracował i to było dla niego coś naturalnego. A teraz już inaczej, to są konie pociągowe.
Teraz rekreacyjnie to możemy na szklarnię się udać, zobaczyć konika biłgorajskiego, podziwiać, troszeczkę zdjęć porobić, pobawić się z nimi
na
tak zwanie.
Na przykład marchewkę, tak. Ucieszą się jabłko, także na pewno przyjdą pod płot i odwdzięczą się.
No i oczywiście to jest dobra podpowiedź, drodzy państwo, czyli kierunek Lasy Janowskie, na przykład na ten najbliższy weekend. Ale przecież takie pracujące konie jeszcze kiedyś ja widziałam na przykład na terenie Białej Podlaskiej, właśnie zimą, akurat zimą, czyli do tych zmarzniętych, niedostępnych do tej pory terenów, no bo tam ciągnikiem nie dało się wjechać, właśnie wjeżdżały konie i te sanie do przewożenia drewna, no to nie były takie sanie, w których, które znamy na przykład z filmów, prawda, albo ze skansenu, tylko i wyłącznie takie płozy, deski do tego, żeby jak najbardziej tutaj przewieźć te odpowiednie dłużyce, choć może nie tyle dłużyce, co po prostu te krótsze kawałki drewna.
U mnie w leśnictwie tak. To normalna rzecz, miejsca, kiedyś miejsca niedostępne, to tylko koń mi się zrywało, tam ciągnik nie wjechał, bo był za ciężki, za mokro tam było, a koń po jednej sztuce, po jednym kawałku, po malutku, bez wysiłku, jakoś z tego błota wyciągał te sztuki do twardej drogi i stamtąd dopiero ciągnikami, także to lata pracy leśników, to z końmi, tylko ten już obszar działań się zakończył, konie jakby rekreacją tylko zostały dla nas.
Jeszcze też w leśnictwie Bukowa pracuje jeden konik, także nie do końca jeszcze tak ta historia się zakończyła, no ale to już są
jeden
właśnie...
Jeden na stanie, tak?
Tak, jeden na stanie, no, ale to już są niewielkie masy, wiadomo, kiedyś nie dałoby się technicznie tego zrobić.
Notujemy informacje od pana Tadeusza Serafina, inżyniera nadzoru z terenu nadleśnictwa Janów Lubelski, a pan inżynier nadzoru pracuje na dwóch obrębach, Władysławów i Janów właśnie, więc wie co mówi. Tak jest, jedno leśnictwo jeszcze się ostało z owym koniem. Ale tak jak państwo słyszeli, to nie byłoby i nie mogłoby się chyba sprawdzić teraz już na szeroką skalę w lasach, no bo jednak pracują po prostu ciągniki i harwestery i to też państwo obserwują i to jest jeden z najczęściej pojawiających się tematów i pytań, także w listach do redakcji. Dlaczego to jest tak, że my postronni obserwujemy, że leśnicy tną i tną to drzewo w lesie, a nawet tną więcej niż kiedyś?
Okazuje się, że drzewostany doszły do wieku 100-120 lat, niektóre mają nawet więcej. I można by się zastanawiać, że tak dużo tniemy i dlaczego tak dużo i w ogóle może by mniej. No, zadajmy sobie pytanie, co będzie, jak nie będziemy cieli drzewostanów, które doszły do wieku terminalnego. To znaczy, że one już zaczęły już umierać. W wieku około 100 lat w wszystkich drzewostanach sosnowych widzimy, że pojawia się chuba, zaczynają gnić, to usychać. No, to są jakieś wybory. Musimy myśleć, czy chcemy drzewostany, które są zdrowe, silne, coś produkują, to znaczy, że ziemia rodzi i my z tego korzystamy. Czy chcemy drzewostany, które są w wieku 120-150 lat, może zostawimy je do 300 i później w tym drzewostanie będzie rosło kilka zdrowych, pozostałe wszystkie chore, jakieś duże place, w których nie będzie drzewostanu, będzie coś w podroście jaścinnik albo coś też się tam zasieje. I tak mi się wydaje, że te drzewostany oczywiście będą piękne. Każdy jakby chce takie oglądać, że tylko stare i tylko takie, może przesadziłem, każdy, niektórzy, ale trzeba też szukać, gdzie jest ten środek, gdzie jest coś, do czego dążymy, żeby ziemia produkowała dobra, z których będziemy korzystać, a my nie będziemy ich marnotrawić. Także trzeba szukać złotego środka pomiędzy hodowaniem starych i gnijących drzew, które się same łamią, i hodowaniem pięknego lasu, z którego będziemy mieli pożytek. Domy, będziemy wiązali węgiel w deskach, będziemy dawali przestrzeń do odpoczynku. Nikt do drzewostanu 160-letniego ze starymi połamanymi drzewami nie może wchodzić. To są drzewa niebezpieczne.
Większość właśnie tego drzewostanu wycinamy więcej ze względu na to, że po II wojnie światowej zostały zalesione tereny. Lesistość po prostu wzrosła i teraz więcej wycinamy, ponieważ dbamy o ten las. No i tak jak tutaj kolega leśniczy wspomniał już, że drzewostany, które już będą ponad wiek rentowności, będą zagrożeniem dla ludzi i będzie zakaz wstępu do lasów, a każdy chyba chce właśnie spędzać rekreacyjnie, po prostu wypoczywać w lasach. Mamy na przykład również tutaj nad miejscami, nad zalewami różnego typu. Miejscowa ludność mówi, że nie za bardzo chce, żeby wycinać te drzewostany, a później jeżeli one będą już zachubiałe, niebezpieczne stawać się dla ludzi, to po prostu będzie wprowadzony zakaz wstępu. I też wiadomo, z jednej strony chcą, żeby był piękny las, z drugiej strony nie chcą tego właśnie wycinać, a my dbamy o ten las po prostu, jak możemy tylko.
Wzdłuż dróg na przykład, wzdłuż ścieżek, tras rowerowych, przynajmniej dwa razy do roku, ale w zasadzie to jest tak w sposób ciągły. Prowadzimy kontrolę i sprawdzamy, czy nie ma drzew niebezpiecznych. Stare, pochylone, zagrzybiałe, po prostu wycinamy. Jak trafi się miejsce, które mamy objęte ochroną, że tamte drzewa nie powinny być ścinane albo stamtąd zabierane, to po prostu są tylko ścięte, żeby nie zrobiły nikomu krzywdy. Także to tak się wydaje, że im starsze, to będzie takie bardziej wartościowe. No, do jakiegoś czasu tak, później ta wartość jakby robi się bardziej kłopotliwa.
A ten kłopot to między innymi w ostatnich latach jemioła, która tak bardzo pojawiła się na tych osłabionych drzewostanach z powodu przede wszystkim suszy i tego braku wody w lesie, ale rzeczywiście tej jemioły jest coraz więcej, między innymi także i to czyszczenie z takich oto drzew, na których jest tak dużo tej jemioły, to również cięcia, ale jemioła to osłabienie dla drzewostanów.
Jemioła to osobny temat. Kiedyś jemioła to taka była, taki wynemen, gdzie tu jemiołę ściąć, pozyskać, żeby tam na choince, czy obok choinki położyć, to nie było. A teraz w zasadzie w każdym drzewostanie drzewa mają tą jemiołę i też pewnie trzeba było szukać tutaj powodu osłabienia, bo pasożyt jest i dopiero słabe drzewostany poddają się to i pewnie chodzi o wodę. O wodę i inne mikroelementy, które nie mogą z tą wodą dotrzeć do korony i, no i być, podnosić odporność drzewostanów.
I to jest bardzo istotne i na to również zwracają uwagę. I tak jak powiedział pan Grzegorz Swatowski, podleśniczy leśnictwa Pikule na terenie nadleśnictwa Janów Lubelski, dbamy o ten las jak możemy. I także jeden z tych zabiegów dbania to niestety przerzedzanie. Również między innymi te drzewa iglaste, które są tą jemiołą już skażone, bo kiedyś do tej pory to były przede wszystkim drzewa liściaste.
Tutaj w nawiązaniu jeszcze do jemioły, to zaczyna się naprawdę poważny problem. Ona jest przez nas usuwana w zabiegach właśnie hodowlanych podczas trzebieży. Zaatakowane drzewa są wycinane, no wiadomo, z powodu takiego, że istniejące osobniki rozsiewają się, no i zarażają kolejne drzewa. Tutaj chroni pozostały drzewostan przed zarażeniem tym, no niestety, coraz częstszym pasożytem. No na jodle to już było od dłuższego czasu, ale teraz naprawdę bardzo wiele sosen młodych, nawet już w młodnikach, jest zaatakowanych.
I na to też trzeba zwracać uwagę i również trzeba, drodzy Państwo, myśleć perspektywicznie, a często myślimy tylko, no tak dosłownie, na tyle, na ile nasz wzrok nam pozwoli, a tutaj chodzi o to, żeby na przykład ta jemioła nie rozprzestrzeniła się na całe połacie drzewostanu. Ale między innymi to dbanie o to, aby ten drzewostan był jak najzdrowszy, to także tworzenie tak zwanych remiz biocenotycznych. Słyszeli Państwo o tym?
Gatunki biocenotyczne, tworzymy tak zwane remizy. Grodzone, funkcja właśnie biocenotyczna, później pokarm dla ptaków. Tam są sadzone gatunki takie jak śliwały, dzika róża, głuk. Właśnie wykorzystywane później przez ptaki, również jarzębina. Także to też jest przez nas praktykowane.
Jak najbardziej takie oto praktyki bardzo dobre i zdrowe. Także tym praktykom pan Piotr przyklaskuje. Ludzie powinni odejść od tak zwanych cmentarnych, tujowych żywopłotów i sadzić te piękne, na przykład bukowe albo grabowe, które są idealne do formowania, tworzą barierę nie do przejścia, a są przy tym bardzo, bardzo śliczne. To też jeśli chodzi o wprowadzanie jednak takiej biocenozy i zupełnie innego spojrzenia, nie tylko na las, ale także na otaczające nas tereny, ogrodu, sadu i tak dalej, drodzy Państwo. A skoro zima, no to zimowe tematy w lesie, między innymi śniegołomy, ale też i listwy mrozowe.
Oczywiście, no niestety szkody od mokrego śniegu zdarzają się, chociaż my prowadzimy właśnie te zabiegi hodowlane, cięcia, mają na celu wzmocnienie ogólnie drzew, koron, żeby ochronić je przed właśnie szkodami od wiatru, od śniegu i tego typu zdarzenia.
Również jeszcze tutaj bym dodał również od mrozu, ponieważ drzewostany wtedy strzelają tak zwanie. Każdy z nas pewnie słyszał, przechodząc w ostatnim czasie przez park na przykład, czy do lasu na spacer, jak strzelają drzewostany. To znaczy zewnętrzna warstwa szybciej się wychładza niż wewnętrzna i w tym pod wpływem po prostu temperatur, zasada oczywiście termodynamiki tutaj zadziała, że wyrównuje się temperatura. No i w tym momencie powstają pęknięcia, listwy mrozowe, które później zarastają tak zwanie. Wtedy właśnie drzewostany pod wpływem tych dni nasłonecznionych, gdy dostaje drzewo dużo promieni słonecznych, jest ciepło. Następuje zimna noc, spadek temperatury, na przykład tak jak tutaj u nas ostatnimi czasami było do minus 25 stopni. Dlatego wtedy te drzewostany pękają, nie wytrzymują tych ciśnień. Lub również jeżeli przez dłuższy czas, okres, występują te niższe temperatury. No i właśnie po takim pęknięciu, jak przychodzi okres wegetacyjny, kalus, tkanka po prostu obrasta tą ranę. zmiany, jeżeli nie jest duża. No i w kolejnych okresach zimowych, jeżeli nie jest zima bardzo sroga, że tak powiedzmy, po prostu może to zarosnąć. A jeżeli jest sroga, to wiadomo, pęka to tarana i otwiera się na nowo. I w takich powstaje tam zgnielizna, może również się znajdować. I tutaj w parkach na przykład, czy przy drogach głównych, jeżeli często jedziemy, to możemy zobaczyć, zaobserwować taką listwę. No i te drzewa są też również niebezpieczne często, jeżeli taka zgnielizna tam występuje.
Drodzy Państwo, na to trzeba również zwracać uwagę i także uczulić siebie samych, tak po prostu dbając o własne bezpieczeństwo, aby w takim drzewostanie nie poruszać się, bo to może być niebezpieczne. Więc jeszcze raz przyjrzyjmy się także, jak wygląda w opisie pana Grzegorza Swatowskiego, podleśniczego leśnictwa Pikule z terenu nadleśnictwa Janów Lubelski, właśnie taka listwa mrozowa na korze drzewa.
Listwa mrozowa powstaje już po zarośnięciu tkanką, kalusem po prostu, a to jest pęknięcie mrozowe. Po rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego działalność tkanki kalusowej prowadzić może do zarośnięcia tego pęknięcia. W czasie następnej zimy świeżo zabliźniona rana ulega tak jakby rozerwaniu. Jeżeli będzie ciepło, nie będą te zimy kolejne bardzo zimne, będą łagodne, to wtedy po prostu pęknięcie mrozowe zarasta. Jeszcze tutaj bym chciał dodać, że pęknięcia mrozowe występują zazwyczaj w strefie odziomkowej, mając kształt szczeliny zwężającej się w kierunku rdzenia. No i tutaj właśnie do takich gatunków głównie występujących, gdzie można spotkać właśnie pęknięcia mrozowe, to jest dąb, jesion, buk, grab, a w parkach możemy właśnie zaobserwować, jak udając się do pracy, czy na spacer na orzechach, na kasztanowcach. Zdecydowanie rzadziej można to zobaczyć na gatunkach iglastych, na przykład na jodle.
W takim razie, drodzy Państwo, tak jak Państwo słyszą i tak jak podkreśla pan podleśniczy z leśnictwa Pikule Grzegorz Swatowski, trzeba mieć zawsze oczy szeroko otwarte, nawet w Lublinie, bo nawet także w tych lubelskich parkach taką listwę mrozową możemy zaobserwować. A teraz taka zimowa wyprawa do lasu to oczywiście ważna kwestia dla naszego zdrowia, dlatego żeby się odstresować, odpocząć, nabrać odporności i zahartować. Ale to również wymierna korzyść, bo na przykład można znaleźć zrzuty i Państwo również takie zrzuty na zdjęciach z wypraw leśnych nam przesyłają na las@radiolublin.pl. Zazdrościmy i gratulujemy.
Ja też również znalazłem zrzuty łosia, tylko że akurat nie w swoim leśnictwie, tylko koło domu, bo ja mieszkam, można powiedzieć, tak troszeczkę w lesie. I dużo zwierząt również da się zaobserwować na łąkach, na takich przestrzeniach bardziej otwartych niż właśnie w lasach, ponieważ też uważam również, że wilki strasznie dużo robią spustoszenie, można powiedzieć, w tej zwierzynie, przeganiają te zwierzęta. No i właśnie tutaj jeszcze bym chciał dodać, że dużo turystów ostatnimi czasami można też zaobserwować, podążających leśnymi ścieżkami, dróżkami, fotografów, miłośników przyrody. I kurczę, tylko aby nie śmiecili, to zapraszamy wszystkich chętnie do lasu. Dużo właśnie pozostawiają swoich pozostałości, tak zwanych śmieci. Ale leśnicy tutaj właśnie staramy się to wszystko posprzątać, dbać o te lasy, żeby jak w najlepszym stanie były. I zapraszamy wszystkich do lasów na różnego rodzaju ogniska, w miejscach wyznaczonych oczywiście, i do zabawy.
A takie zaproszenie oczywiście do lasu przekazuje Państwu Grzegorz Swatowski, podleśniczy leśnictwa Pikule, teren nadleśnictwa Janów Lubelski. No drodzy Państwo, zima tak pięknie posprzątała las. Można robić test białej rękawiczki, bo właśnie jest bielusieńko, biało, czyściusieńko, więc jednak, żeby te śmieci nam tutaj oka nie kalały. No i proszę pamiętać, zrzuty jak najbardziej to jest prezent od lasu dla wszystkich wędrujących akurat o tej porze. No i także nie zapominajmy o tym przytulaniu się do brzozy. Do usłyszenia i do zobaczenia gdzieś na leśnych ścieżkach. Za dziś dziękuję bardzo. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.
Leśne wędrowanie.
Sponsorem audycji Leśne wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.